Fort Knox, najlepiej strzeżone miejsce na świecie, znajduje się w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest takie szczególne miejsce? Myślę, że większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, ponieważ niegdyś znajdowało się tam przeszło 20 tysięcy ton złota, a dzisiaj jest ich trochę ponad 5 tysięcy ton, co nadal stanowi naprawdę imponującą ilość rezerw amerykańskiego banku centralnego. Ale jest również miejsce, które przebija ilością zgromadzonego kruszcu oraz sposobem zabezpieczeń Fort Knox, a mianowicie jest to Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku. Już tutaj zdjęcia nie zamieszczę, ale są to miejsca po prostu strzeżone, ponieważ tam z kolei jest właśnie ponad 5 tysięcy ton złota zgromadzonych. Takie potężne drzwi w Forcie Knox strzegą wstępu do skarbca. 22 tony ważą, a więc ktoś, kto chciałby spróbować je otworzyć, tak po prostu myślę, że będzie miał z tym poważny problem. Oczywiście jest to miejsce dlatego tak bezpieczne, ponieważ Fort Knox znajduje się w samym centrum bazy wojskowej, w której stacjonuje 40 tysięcy żołnierzy przeszło i którzy są uzbrojeni w najlepszą broń, jaka jest dostępna obecnie na świecie. I wszystko za sprawą złota, którego trzeba strzec. Jednak w ten sposób zabezpieczają się na przyszłość narody. I to nie wszystkie, prawda? Te, które są zamożne. Nieprzeciętny człowiek na pewno. Kraje są w stanie wybudować dobrze strzeżony fort, ale co ma począć przeciętny Kowalski, który chce zabezpieczyć swoją przyszłość? Cokolwiek człowiek by nie gromadził, to okazuje się, że zawsze problemem pozostanie bezpieczeństwo gromadzonych skarbów. I najlepszym przykładem są oczywiście dzieła sztuki, które są wykradane z najlepiej strzeżonych miejsc, choćby nawet muzeów, prawda? I wszyscy drapią się po głowie, jak to jest możliwe, że po prostu złodzieje potrafią wynieść z nich niezwykłe skarby. Takim przykładem jest właśnie obraz Burza nad Jeziorem Galilejskim, który został skradziony z amerykańskiego muzeum Isabeli Stewart Gardner w Stanach Zjednoczonych. I razem z nim skradziono jeszcze wiele innych wyjątkowych dzieł sztuki. Do dzisiaj ich nie odnaleziono, a więc złodzieje doskonalą swój warsztat i kradną na potęgę to, co jest naprawdę wartościowe. Co począć ma zwykły człowiek, który myśli o zabezpieczeniu swojej przyszłości? I oczywiście z pomocą przychodzi nam tutaj Słowo Boże. Jest jak najbardziej temat aktualny w Adwencie, wydaje mi się, i powinniśmy o tym pomówić. Bo jesteśmy w okresie Adwentu i to już ostatnia z czterech niedziel adwentowych. Pierwszej mówiliśmy o tym, że w trosce o powtórne przyjście naszego Pana powinniśmy odrzucić od siebie wszelkie zgorszenie, którego jesteśmy autorem, które pochodzi od nas. Powinniśmy odrzucić, powinniśmy nie mieć z Nim nic wspólnego, tak z perspektywy jednostki, jak i również z perspektywy całego zboru. Po drugie, powinniśmy zadbać o jakość naszego duchowego życia dzisiaj, bo dzisiaj jest czas, abyśmy się przygotowali na dzień powtórnego przyjścia. I powinniśmy oczekiwać na ten powrót z radością, pełni podekscytowania, oczekiwania. Po trzecie, powinniśmy zadbać o naszych współbraci, dodając im otuchy, a to tym bardziej, iż wiemy, że się ten dzień przybliżył. No właśnie wczorajszy dzień był takim dniem, kiedy dodawaliśmy sobie nawzajem otuchy. Inspirowaliśmy się, aby być gotowym, aby ten czas, który jest nam dany, dobrze wykorzystać dla naszego Pana. Tytuł dzisiejszego kazania: Twój skarb w niebie. Ponieważ powinniśmy pomyśleć o tym, aby odłożyć coś na wieczność. I Biblia bardzo wyraźnie nam o tym mówi. Przeczytajmy krótkie trzy wersety. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 19 do 21. Ustalmy na początek, Pan Jezus nie ma nic przeciwko gromadzeniu skarbów. Pan Jezus mówi o zaradności. Pan Jezus mówi o tym, aby skarby gromadzić. Pytanie tylko brzmi, gdzie? I te krótkie słowa dają nam bardzo prostą odpowiedź. I te słowa pokazują nam, że Jezus miał na ten temat inne wyobrażenie niż wielu jemu współczesnych, a już na pewno niż większość współczesnych żyjących dzisiaj. Dobrze, spójrzmy więc, w jaki sposób swoją przyszłość zabezpieczali tacy przeciętni mieszkańcy Bliskiego Wschodu w czasach, kiedy Pan Jezus żył w Izraelu. Po pierwsze, taką formą zabezpieczania przyszłości przez przeciętnego Kowalskiego było, no nie powinienem powiedzieć Kowalskiego, bo to w końcu Izrael, więc jakoś inaczej, ale było gromadzenie wyszukanej odzieży. Prawda? I przynajmniej kilka miejsc Biblii pokazuje nam, że odzież wyjątkową, odzież wyszukaną, traktowana jako dobrą inwestycję. I tutaj mamy przykład, jak miasto Jerycho zostało obłożone klątwą i w klątwie chodziło o to, że kiedy zdobyto to miasto, należało wszystko, co w nim było, zniszczyć i wszystkich, którzy żyli, po prostu wymordować. I w tym przypadku Achan, kiedy zdobywali to miasto, połasił się niestety na piękny babiloński płaszcz, ponieważ uznał to właśnie, że jest to dobrym sposobem na zabezpieczenie przyszłości jego i jego rodziny. Inne miejsce ze Słowa Bożego z Księgi II Królewskiej z 5 rozdziału, to oczywiście znana nam powszechnie historia z Naamanem trędowatym, który udał się do proroka Ezechiela, ażeby ten wyleczył go z trądu. I po tym, gdy dokonuje się to uzdrowienie za Bożą sprawą, Naaman wdzięczny wraca do Elizeusza i proponuje mu zapłatę, której ten nie przyjmuje i odprawia go do domu. No, ale oczywiście Gehazi nie mógł oprzeć się pokusie otrzymania czegoś z tego, co proponował Naaman Syryjczyk. Dogania go w drodze powrotnej i mówi właśnie: daj dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. I oczywiście były to jakieś szczególne, wyszukane szaty, które przedstawiały szczególną wartość. I może jeszcze tylko jedno miejsce. Poproszę kolejny slajd, bo nie działa mi tutaj, co trzeba. Dziękuję. Jana 19, rozdział, werset od 23. Kiedy Pan Jezus został doprowadzony na Golgotę, a żołnierze ukrzyżowali Go, zwyczajem było, że jako formę zapłaty pobierali sobie rzeczy należące do skazańca. Część z tych ubrań po prostu dzielili między siebie, rozrywając je, ale oto wśród rzeczy należących do Jezusa znalazła się tunika, płaszcz, szata wierzchnia, którą uznali za szczególnie wartościową, ponieważ była cała tkana od dołu do góry, a więc nie miała żadnych połączeń. Rzucili o nią losy, ażeby w ten sposób ten, kto wygra, posiadł no, ten szczególny sposób zabezpieczenia swojej przyszłości. A więc szaty takie nietuzinkowe, dobrej jakości były formą zabezpieczenia przyszłości. Poproszę slajd. No ale jak to bywa z każdą formą oszczędzania czy zabezpieczenia przyszłości, zawsze jest jakiś w tym haczyk, tak? A w tym przypadku był to mol, prawda? I oczywiście wszyscy znamy taką anegdotę związaną z molem, jak to mały i duży mol wyruszają na na pierwszą lekcję próbną lotów młodego mola. No i oczywiście mały molik startuje po pokoju, lata i po pewnym czasie wraca i tata podekscytowany pyta, no jak tam ten lot? On mówi, wspaniale, wszyscy klaskali. I oczywiście mol może takie oszczędności, taką inwestycję w bardzo krótkim czasie po prostu zniszczyć, tak, pochłonąć. Inną natomiast formą zabezpieczania przyszłości było coś, co my też po części praktykujemy, mając piwniczki, a mianowicie było oczywiście gromadzenie zapasów żywności na czarną godzinę. Pierwsza historia, którą poproszę slajd, którą znajdujemy w Biblii, pokazującą ten zabieg na wielką skalę, oczywiście była zapowiedź głodu w Egipcie, no i Józef, który wyłożył sen faraonowi, został uczyniony odpowiedzialnym za to, aby przygotować spichrze na 7 lat głodu i zrobił to w tak szczególny sposób, iż zboża było jak piasku morskiego. Zaprzestano je nawet mierzyć, bo nie można było tego po prostu zrobić. Tyle zboża przygotował Józef. Ale to na dużą skalę, poproszę slajd. Tutaj mamy oczywiście przypowieść, już taką bliższą naszej rzeczywistości, mówiącą po prostu o bogatym zarządcy, tak? Któremu się wiodło, no i okazało się, że jego stodoły są za ciasne. No co by tu zrobić, myśli tak przeciętny, zaradny człowiek. Trzeba byłoby zburzyć stare, wybudować nowe, większe. No i oczywiście, jak pomyślał, tak zrobił i wypełnił je po brzegi zapasami zboża i wszelkich form żywności. I tutaj jest powiedziane również różne swoje dobra tam zgromadził. No w tym problem, że kiedy zakończył inwestycję, zmarł. I oczywiście, jeszcze zanim to się stało, cieszył się pozornym poczuciem bezpieczeństwa. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. No tylko, że tego akurat dnia zażądano jego duszy i człowiek po prostu zmarł. Jest to przykład oczywiście, jak w jakiś sposób zabezpieczano się na przyszłość, no ale również śmierć mogła to wszystko zniszczyć. I tutaj też jest pewien mankament, który się nazywa rdza. No, tak jak się czyta, to można pomyśleć sobie, co ma rdza do jedzenia, prawda? I jeszcze można by powiedzieć, że no, jakieś metale mogą rdzewieć, ale jedzenie. No więc rdza, czyli po prostu nie tylko rdza, ale wygryzienie i w ten sposób zniszczenie. Czyli poza chorobą może to zrobić jakiś gryzoń albo robak. I Pan Jezus mówił, wskazując na ten problem, że to było dosyć częste zjawisko, że gdzieś zapasy żywności były zniszczone przez gryzonie albo przez robaki. Kto z nas nie pamięta czasów, gdy otworzyło się mąkę, nagle się okazuje, że coś w nowej mące po prostu jest i trzeba było wziąć sitko i przesypać to wszystko, oczyścić mąkę z nieproszonych gości. A więc każda z tych form oszczędzania była w jakiś sposób zagrożona. A Pan Jezus mówi, a gdyby się ostało to przed molem i przed rdzą, to jeszcze pozostaje złodziej. I był to dosyć powszechne zjawisko w Izraelu, bo było też regulowane prawem mojżeszowym. I przynajmniej 4 wersety 22 rozdziału są poświęcone temu, jak karano złodziei, jak rozliczano ich. I tak na przykład, gdy taki złodziej został pobity w czasie napadu i zmarł, nikt nie ponosił odpowiedzialności za jego śmierć. A jeżeli udowodniono mu kradzież, a nie był w stanie oddać tego, co ukradł, był sprzedawany jako niewolnik. Były to bardzo praktyczne rozwiązania, które pokazują, że zjawisko było poważne i dlatego też były poważne sankcje. A tak a propos, kto jest nazywany złodziejem w Biblii? Judasz, tak, najbliżej. ale również diabeł. To jest jego natura. Jest napisane o tym, że przyszedł, aby kraść, zażynać i wytracać, prawda? A więc mamy ten fragment bazowy, na którym chciałbym, żebyśmy się skupili już teraz tylko na wersetach 20 i 21. Pan Jezus zachęca nas do zadbania o przyszłość, a mówiąc wprost o wieczność. I okazuje się, że naprawdę powinniśmy o tym pomyśleć. Tak, jak myślimy o emeryturach, o zabezpieczeniu swojej starości. Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Gromadźcie sobie skarby w niebie. To jest nie tylko mądre, ale to jest konieczne. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam mól ani rdza nie zniszczą ich i złodziej nie podkopie i nie ukradnie. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Po pierwsze, Biblia uczy nas, że nie jesteśmy w stanie tych rzeczy, które zgromadziliśmy, zabrać ze sobą na drugą stronę. I najlepszym przykładem jest przypowieść o głupim bogaczu, który umiera i pada pytanie, a to, co zgromadziłeś, czyje będzie? W takim razie nie jego. Tego nie zabrał. A więc tych rzeczy nie jesteśmy w stanie zabrać ze sobą na drugą stronę. W jaki sposób możemy więc dokonać przelewu do nieba? W jaki sposób możemy gromadzić tam skarb na wieczność? I po pierwsze, co myślę jest bardzo ważne, poprzez inwestowanie w nowego człowieka. Poproszę slajd. Prawdziwą wartością jest nowy człowiek. Apostoł Piotr napisał, że jedyna wartość w oczach Bożych to jest klejnot cichego i łagodnego ducha. To na pewno stanie przed Bogiem. Nie wiem, czy znacie historię diamentów, które są umieszczone w insygniach władzy królewskiej Królestwa Angielskiego, Anglii, ale one pochodzą z największego diamentu, jaki udało się znaleźć i celowo obrobić, przygotować. I diamenty te były szlifowane przez 8 miesięcy. Szlifowane i polerowane. Diament, który potem umieszczono w insygniach władzy królewskiej. Jak więc jest z duchem ludzkim? Ile to wymaga szlifowania? Ile to wymaga wysiłku? Całe życie. Obyśmy zdążyli. Jeżeli dobrze się weźmiemy za robotę, to zdążymy. A diament powinien być bez rysy, bez zmazy, bez skazy, bez czegokolwiek w tym rodzaju. I już tamten fragment z listu do Efezjan oraz ten tutaj, on mówi nam, w jaki sposób możemy polerować ten diament. Poprzez poddanie się obróbce Słowem Bożym. Co diabeł kradnie? Ziarno Słowa Bożego. A dlaczego kradnie ziarno Słowa Bożego? Ponieważ ono poleruje diament. Ono ten diament przygotowuje, pozbawia rys. I ten proces jest pokazany tutaj. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Gubią go zwodnicze żądze. To są te rysy. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Jeżeli zaczniemy i weźmiemy się dobrze do roboty, żyjąc Słowem Bożym, umartwiając to, co cielesne w nas, polerując i szlifując, zdążymy na czas. Po drugie, w jaki sposób możemy dokonać przelewu do nieba? Poprzez praktyczne inwestowanie w innych ludzi. Poprzez praktyczną miłość, która może być policzona w konkretnych pieniądzach. Poproszę kolejny slajd. I o tym mówi już nie przypowieść, ale historia z bogaczem, z bogatym młodzieńcem. Problem polegał na tym, że był to człowiek, powiedzielibyśmy, w jakimś stopniu jednak teorii niż praktyki. Ponieważ o ile tą relację z Bogiem traktował poważnie, nie bardzo go interesowała relacja w poziomie. I Pan Jezus powiedział do niego, naprawdę chcesz wiedzieć, co myślę? Weź to wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem idź i naśladuj mnie. I nie chodzi oczywiście o głupie rozdawnictwo, tylko chodzi po prostu o praktyczną troskę, która przejawia się w konkretnych sumach pieniężnych. Wczoraj siedziałem tutaj z pastorem Krzysztofem Flaszą, który był jednym z wykładowców wczorajszej konferencji. I on do mnie powiedział, iż podliczyli, ile kosztowała ich misja w jednym z miast. I powiedział, to była kwota 75 tysięcy. Policzalne, prawda? I oczywiście, kiedy kupujemy różne rzeczy, to my to wszystko jesteśmy w stanie policzyć. Troska o bliźniego, jak tutaj widzimy, to jest rzecz policzalna, którą również liczy Bóg. I okazuje się, że taka troska, która ma praktyczny wymiar, jest przeliczana w niebie. Będziesz miał skarb w niebie. A ciekawe. A więc z jednej strony jest to odpowiedzialność za siebie, szlifowanie diamentu tego nowego człowieka, ale z drugiej strony jest to praktyczna troska i miłość o bliźniego, która przejawia się w konkretnych kwotach, na którą jest przelicznik w niebie. I widzimy wyraźnie w wersecie 22, będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i mnie naśladuj. Pozwól, że spytam, czy jesteś bogaty w Bogu na Boży sposób? Czy jesteś bogaty? Czy jesteś w stanie policzyć? Dziękuję, taka próba podniesienia nam emocji. Czy jesteś w stanie policzyć swoją troskę o innych? Czasami nie jesteśmy w stanie, bo nie chcemy, mówimy, tyle tego robię, że nie jestem w stanie tego liczyć. Ale czasami nie potrafimy tego policzyć, ponieważ nie robimy tego wcale. I gdybyśmy mieli to policzyć w sposób praktyczny, okazałoby się, że są to żenujące kwoty. A czy naprawdę jesteśmy zaangażowani w ten proces szlifowania swojego wewnętrznego człowieka? Właściwie w tym krótkim fragmencie, który dzisiaj rozważamy i właśnie doszliśmy do końca, poproszę ostatni slajd, znajduje się bardzo ważne przesłanie. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. O co chodzi w tych słowach? A chodzi mianowicie o to, że jeżeli chcesz być zbawiony, powinieneś całym sercem zaangażować się w sprawę swojego zbawienia. Jeżeli chcesz być zbawiony, powinieneś całym sercem zaangażować się w sprawę swojego zbawienia. A to oznacza twój czas i twoje środki. Całym sercem. Tak jak całym sercem angażujemy się w gromadzenie kosztowności, w planowanie naszej i zabezpieczanie starości. Pan Jezus mówi, chcę ci powiedzieć, obyś tylko znalazł czas przede wszystkim na zabezpieczenie swojej wieczności. Bo to, tak jak gromadzenie kosztowności na ziemi, wymaga od ciebie całego zaangażowania. I co nam to mówi? Żebyśmy lekko nie traktowali zbawienia i za oczywiste nie brali wieczności. Ponieważ to naprawdę wymaga zaangażowania się całym sobą. Amen.